Radiowo-internetowe studium biblijne.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich naszych radiosłuchaczy wypoczętych po długim weekendzie i po długim odpoczynku. Dzisiaj 5 maja już, piękny miesiąc, a my jesteśmy na sercu rozmawiania o sakramencie kapłaństwa. Moim i Państwa przewodnikiem, bo nie powiem, że gościem jest dzisiaj ksiądz Piotr Łabuda. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy, księdza Piotra, wcale nie wypoczętego, a ten długi weekend on tak trochę z przekąsem mówi, dlatego że nam się zrodziły weekendy wszelkiego typu. Dla mnie piękną rzeczą jest to, że w te dni, to był pierwszy czwartek, czyli taki czas, kiedy my w sposób szczególny właśnie dotykamy tajemnicy kapłaństwa. Tajemnicy tego, który powoływał i powołuje. I dzisiaj chcemy właśnie mówić o kapłaństwie w Ewangeliach, chociaż będzie nam bardzo trudno. Przyznam szczerze, że od razu na początku audycji od razu zaproszę do naszej strony internetowej i gościa niedzielnego i radia.
Tak, pozdrawiamy księdza Zbigniewa.
Moi drodzy, bo trudno jest powiedzieć wszystko. My tak właściwie, ja po naszej audycji o Eucharystii tak się tym długo zastanawiałem, że myśmy właściwie dotknęli, tylko tak. Grecy mówią haptomai, tak, tylko troszkę dotknąć.
Ale właśnie, księże profesorze, po to jest ta audycja, żeby zachęcić ludzi do tego, by sięgnęli do tekstu. Mm. I taka jest idea. I wydaje mi się, że tak już po 9 miesiącach, chyba 10 już miesiąc będzie, widzimy owoce, że rzeczywiście rozmawiamy, zachęcamy, tego da się słuchać, bo takie mam odgłosy, a zawsze możemy sięgnąć głębiej, jak ktoś mnie zaciekawi, to zacząć studiować, bo studiowanie polega na tym, że ja sam szukam źródeł, doczytuję. Pamiętam tę radiosłuchaczkę, która mówiła, ale wyście o czymś innym rozmawiali, a o czymś innym czytam. I to jest właśnie, i to jest bogactwo. Zanim może przejdziemy do apostołów, jako do wybranych przez Jezusa, to najpierw ksiądz profesor w swoim wykładzie mówi o Jezusie jako najwyższym kapłanie.
Tak, ja chciałbym właśnie zacząć od katechizmu, czyli od takiego ABC naszego. Jezus Chrystus jest tym, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i którego ustanowił kapłanem, prorokiem i królem. Właśnie mówiąc o kapłaństwie, trzeba popatrzeć na źródło. Jezus Chrystus, najwyższy kapłan. On, który przewyższa starotestamentalne wszelkie oczekiwania, wszelkie zapowiedzi, co więcej. Zwróćmy uwagę, że można powiedzieć, że tak jak my nieraz mówimy, że na Janie Chrzcicielu kończy się ostatni prorok Starego Testamentu, tak możemy powiedzieć, że na Chrystusie kończy się starotestamentalne kapłaństwo, bo w Starym Testamencie, zwróćmy uwagę, kapłani byli przede wszystkim do tego, żeby składać ofiary. Księga Kapłańska, pierwsze 7 rozdziałów, gdyby tu był ksiądz Mirosław Łanoszka, to pewnie bym się zatrzymał już na tej księdze i na niby utonął.
O tym mówiliśmy zresztą z księdzem tak? Mirosławem.
Więc pierwsze 7 rozdziałów mówi nam, będziesz składał ofiary. Różne ofiary, które były miły Bogu. Chrystus mówi w przenośni, ale też dosłownie, zburzę tę świątynię. Zburzcie tę świątynię, bo teraz będziemy oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. I dla mnie ten moment, kiedy Jezus mówi o zburzeniu świątyni, ale potem dopełnienie tego, ile razy jestem na Górze Oliwnej, patrzę na te ruiny, można powiedzieć, świątyni jerozolimskiej, to przypominam sobie te słowa. Oto z tego, na co patrzcie, nie zostanie kamień na kamieniu. Kończy się. 70. rok, zburzenie świątyni jerozolimskiej kończy. Kończy historię tego kultu Starego Testamentu.
I mimo wysiłków,
tak oni podejmują.
Nieodbudowana świątynia i chyba nie będzie odbudowana.
Na pewno dzisiaj 5 maja. ale rzeczywiście kończy się czas i to kapłaństwo Jezusa jest zupełnie inne. Z jednej strony jest kontynuacją tego, co było, bo to jest składanie ofiar. Zaraz dojdziemy. Jezus podczas ostatniej wieczerzy oddziela krew i ciało. On składa siebie w ofierze. Możemy powiedzieć, to jest starotestamentalna ofiara ekspiacyjna, ale niewątpliwie nie tylko ofiara z jego życia. Wieczernik, co potem się dopełni na krzyżu, bo o tym jest w wykładzie, ale to od rana z tym chodzę, żeby nie zapomnieć o tym, żebyśmy pamiętali wieczernik, ustanowienie Eucharystii i ofiara krzyża to jedna nierozerwalna łączność, to jest jedna wspólna ofiara. ale nie tylko wieczernik, bo bardzo szybko przeskakujemy do wieczernika i chcemy już w wieczerniku się zatrzymać, bo to jest największa ofiara. Tak, największa ofiara. Ale popatrzmy, Jezus całe życie ofiaruje siebie. On mówi, ja się na to narodziłem. On przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie. On jest tym kapłanem, który ofiaruje się każdego dnia. Każdego dnia modli się, każdego dnia spotyka się z uczniami, każdego dnia daje siebie ludziom, każdego dnia ta jego ofiara jest codzienną ofiarą.
I w swoim postępowaniu, w tym co mówi, w swoim zachowaniu też nie chce być utożsamiany z kapłanami Starego Testamentu.
Nigdy nie nazwał siebie kapłanem. Dopiero później, aczkolwiek, tak, nie nazwał się, aczkolwiek my widzimy w jego gestach, czynach, w słowach, widzimy, że to jest ofiara. Dopiero potem list do Hebrajczyków, szczególnie list do Hebrajczyków, no tradycja pierwotnego Kościoła, dopiero powie, że wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Ten właśnie Jezus Chrystus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. I dalej piękny fragment. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana. Świętego, nieskalanego, niewinnego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary za samego siebie.
I w liście, aż tu ksiądz podkreśla, że aż 6 razy jest podkreślenie, że Jezus jest królem kapłanem na wzór Melchizedeka.
Tak, i on przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, zdobywszy wieczne odkupienie, a będąc zaś wiecznym niebieskim kapłanem, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, ale dla zbawienia tych, którzy go oczekują. On jest kapłanem niebieskim, a teraz będąc kapłanem niebieskim, ustanawia i przekazuje nam tych kapłanów ziemskich.
No i tu dochodzimy już do apostołów, do tych, którzy...
Zanim jeszcze apostołów, przepraszam, ale wróćmy jednak do wieczernika, prawda? Bo całe życie Jezusa było tym ofiarowaniem siebie. On postanowił ofiarować siebie, on dał siebie, on uniżył siebie, on dał się aż do śmierci. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Tak jak w czasie ostatniej wieczerzy, tak jak Mojżesz na górze Synaj powiedział, oto krew przymierza, który Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów, tak Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, najdoskonalszy kapłan powie, ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej.
Inna tradycja
Markowa powie, to jest moja krew. Tak. A więc przymierze zainicjowane przez Boga Ojca zostało przypieczętowane krwią nowego pośrednika Jezusa Chrystusa. Mamy tutaj wzór, mamy tutaj podkreślenie we wszystkich tekstach, że Jezus jest prawdziwym, rzeczywistym i wiecznym kapłanem.
I teraz, ponieważ czas nas będzie gonił, to apostołowie, więc zanim wieczernik, to ksiądz profesor to pięknie zauważył, wróćmy do spotkania, do tego, jak oni się spotkali, jak zostali powołani, bo tu jest ta
tajemnica. Oczywiście tym znajdujemy wiele momentów w działalności Jezusa, które potwierdzają to, że są apostołami, kapłanami. Da? Ale warto się zatrzymać na samym początku. Święty Łukasz w 6 rozdziale przekaże tak. Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem zaś dnia przywołał swoich uczniów, a więc przywołał wielu, i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami.
A Marek chyba powie, że tych, których sam chciał, prawda?
Tak, tak. Ale tutaj warto ich posłuchać. Nazwał ich apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się, no niestety, zdrajcą. To, co dla mnie jest piękne, to wielu przychodziło do Niego, wielu słuchało Go, wielu chciało być z Jezusem, ale On wybrał sobie 12. Wybrał sobie tylko nielicznych. Wielu z nim chodziło. Potem Łukasz doda, że było jeszcze innych 72, ale tych właśnie wybrał, tych 12. Abstrahując od wszystkiego, oni rzeczywiście stali się fundamentem Kościoła. Czy byli najlepsi? Na Boga nie. Ja tak patrzę i nieraz się zastanawiam, patrząc na tych apostołów, mógł wybrać lepszych. Przecież tak, skoro był z nim od początku Barnaba, potem Barnaba stanie się fundamentem Kościoła w Antiochii, Barnaba był z tym, który byli z Jezusem od początku. A Barnaba właściwie nigdy nie stał się apostołem, prawda? Kiedy w Dziejach Apostolskich mamy, Piotr mówi, wybierzmy, bo Judasz skończył swoje marne życie, wybierzmy dwóch.
Barnaba, Maciej?
Maciej, wybrali Maciej, więc Barnaba nigdy nie stał się apostołem.
Chociaż to Barnaba wprowadził Pawła.
Tak, i on będzie potem fundamentem Kościoła w Antiochii. Dlaczego Jezus jego od razu nie wybrał? Byłby doskonały. Być może Barnaba był, tak jak i Paweł, rabinem jerozolimskim. Był człowiekiem mądrym, był człowiekiem wykształconym. Zresztą widać w myśli Barnaby, w jego działalności, w postępowaniu, widać jego mądrość, jego wielką wiedzę, ale jego Pan Bóg nie wybrał. Dlaczego tych wybrał? Wybrał ludzi prostych. Przecież ten Szymon, Piotr, zostaje fundamentem całego Kościoła, zostaje pierwszym z apostołów wybrany, a jak poczytamy jego działalność, jego życie, to właściwie gdziekolwiek pójdzie Piotr, zawsze coś zepsuje. Panie, nigdy to nie przyjdzie na Ciebie. Panie to, Panie tamto. Będzie uczył Pana Jezusa. A kiedy się potrzeba przyznać, to się wypiera i Jezusa, i wypiera się innych apostołów, i wypierać nawet tego, że jest Galilejczykiem. A jednak Pan Bóg go wybrał. Dlaczego jego? To jest ta tajemnica niezwykłego Bożego wybrania. Moi drodzy, którego każdy z nas z kapłanów, uwierzcie, doświadczamy na co dzień.
Tak, wybrani apostołowie, ja będę jednak przyspieszał w związku z czasem, księży profesorze, zostają wybrani najpierw po to, żeby byli z Jezusem, żeby mu towarzyszyli, prawda?
Jak bardzo ważne to było, ja wrócę do swojego, jak bardzo ważne było to wybranie kapłańskie, popatrzmy, Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. Całą noc spędził na modlitwie. Bądź wola Twoja, mówi do Ojca, i chce zjednoczyć się z Ojcem, chce dobrze przetrawić sobie to wybranie. I dopiero po tej całonocnej modlitwie schodzi i przywołuje tych, których chce. Jak bardzo ważnym dla Jezusa było wybranie tych dwunastu, których nazwie swoimi. Wy jesteście moimi. Potem Piotr powie, Panie, myśmy zostawili to, tamto. Właśnie, żeby być z Tobą. To co mówisz. Być z Jezusem to jest pierwszy i najważniejszy wymiar powołania. My nieraz mówimy, ważne, żeby kapłan był dla ludzi, ważne, żeby głosił. Tak. Ale najważniejsze?
Zresztą sami tego doświadczamy, że o ile z nim jesteśmy, o tyle możemy mieć mandat do tego, by głosić. Jeżeli z nim nie jesteśmy, to zaczyna nam się to wszystko sypać i możemy budować, że tak powiem, zamki na piasku.
Tak, właśnie. To co jest fundamentem? Aby byli z nim. Napisze Marek w trzecim rozdziale. I to wam oznajmiamy. I potem dlatego będą apostołowie mogli mówić. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli, cośmy własnymi oczami ujrzeli, na co patrzyliśmy, czego dotykały nasze ręce. Myśmy to widzieli. My o nim świadczymy. My głosimy wam życie wieczne, dlatego że byliśmy z tym życiem. A więc posługa apostołów, posługa kapłanów, wywodzi się z tego, że jesteśmy tego świadkami. Ksiądz Piotr może być świadkiem Ziemi Świętej, dlatego że tam był czy będzie. Prawda? Jak coś zobaczę, czegoś dotknę, to ja mogę być czegoś świadkiem. Ja niestety nie mogę być świadkiem na przykład sanktuariów wielu, na przykład maryjnych, bo nigdy tam nie byłem. I trudno być świadkiem czegoś,
czegoś, gdzie się nie było.
Widział. Prawda? A oni są świadkami i to jest pierwsze. Jezus pierw ich bierze. I w ogóle jak czytamy Ewangelię, to zwróćmy uwagę. Można powiedzieć, że Święty Łukasz, moja taka szczególniejsza Ewangelia. Trzy części. Pierwsza część, od właściwie trzeciego rozdziału aż do 9:51, Jezus jest z uczniami w Galilei. Można powiedzieć, to jest szkoła galilejska, on ich tam uczy. Oni z nim są, oni słuchają, oni patrzą. I dopiero kiedy się napatrzą, to wtedy on bierze ich na górę. Tabor przemienia się, to jest taki właściwie, można powiedzieć, punkt centralny działalności galilejskiej, kiedy oni zobaczą jego chwałę, jego boskość i wtedy mówi do nich, słuchajcie, teraz można powiedzieć, napatrzyliście się, zobaczyliście się we mnie, ja was powołałem, a teraz trzeba, żebym poszedł do Jerozolimy i tam dopełnić się moje życie. A więc on pierw ich gromadzi wkoło siebie. Kiedy ich zgromadzi wkoło siebie, opuśćmy, mieliśmy zobaczyć imiona poszczególnych
apostołów. No, ja tego nie odpuszczę.
ale patrzmy, Jezus, kiedy ich kształtuje, kiedy ich uczy, to w sposób szczególny podkreśla, po pierwsze, bądźcie ze mną i pamiętajcie, macie mi zaufać. Posyłając uczniów, potem Jezus powie na końcu Ewangelii Łukasza, czy brak wam było czegokolwiek, kiedy was posyłałem bez czosa, bez torby podróżnej, bez sandałów? I apostołowie muszą powiedzieć, niczego nam nie brakowało. Fundamentem bycie z Jezusem, ale potem to się przedłuża. Macie być ubogimi, ubogi. Mateusz ładnie pisze, szczęśliwi są ci, którzy są ubodzy w duchu. Ptochos en to pneumati. To znaczy, ty masz być ubogi pod względem ducha. Tu nie chodzi tyle o pieniądze. Tu chodzi o to, że bądź ubogi, czyli swoją nadzieję, swoją ufność złóż w Bogu.
A nie w sobie.
I apostołowie są powołani do tego, żeby zaufali Panu Bogu. To jest bardzo trudne zaufać, bardzo trudno... Czasami są takie sytuacje, że człowiek nie widzi wyjścia, nie wie co zrobić. Zaufaj Bogu. Ojciec Dolindo pięknie powie, bądź wola Twoja, Jezu, Ty się tym zajmij. No? Złóż całą ufność w Chrystusie. I to jest pierwsze. Dalej, ja będę szedł na swoim. Dalej, ci, którzy idą za Jezusem, mają być gotowi na śmierć. Jeśli kto chce iść za mną, niech mnie naśladuje. Naśladuje, niech stawia stopy dosłownie w moich śladach, niech przylgnie do mnie. A więc uczeń Chrystusa to ten, który ma być gotowy na zniewagi, nienawiść, prześladowanie, ma być gotowy na śmierć. Jak mnie prześladowali, tak i was prześladować będą. I nie jest dobrze, kiedy jesteśmy chwaleni, nie jest dobrze, kiedy nam wszyscy biją brawo. Cudownie jest, kiedy jesteśmy prześladowani, bo to znaczy, że idziemy jego drogą. Idziemy drogą, a idąc za nim, dalej mówi Jezus, macie być wrażliwi na ludzkie potrzeby. Na ludzkie potrzeby. Popatrzmy, Jezus, kiedy głosi Ewangelię, Jan zapisze, zobaczył, że są znękani, że są biedni, że są głodni, dajcie im jeść. Ciekawe, że nie mówi, dajcie im pouczenia, ale mówi, dajcie im jeść. I apostołowie, i tu dotykamy już trochę Eucharystii. Jezus mówi, przygotujcie. I oni zaczynają przygotowywać wszystko. Tak jak on im powie, a teraz po tym spożytym posiłku zbierzcie pozostałe ułomki, żeby nic się nie zmarnowało. Zbierają te kosze z chlebami, zbierają te pozostałe ryby. A więc oni wykonują jego polecenia. To samo będzie potem w Eucharystii, prawda? Jezus mówi, idźcie i przygotujcie. Tak, zróbcie, tego spotkacie, to będzie dla was znakiem. I oni, apostołowie, wykonują dokładnie polecenia Jezusa. Możemy powiedzieć, że on nie tylko powołuje apostołów, ale on też daje im wskazania, jak postępować, jak przygotowywać. My dzisiaj powiemy, jak przygotować kult ofiarny. I potem efektem finalnym, takim oczywiście momentem przełomowym, będzie to, kiedy oni przygotowali wszystko, kiedy zgromadzili się, to czyńcie na moją pamiątkę. A więc nie tylko macie iść głosić słowo, bo pierwotnie Jezus posyła, żeby głosili dobrą nowinę. Idźcie, nauczajcie, ale w ostatniej wieczerzy widzimy, że Jezus mówi, a teraz nie tylko nauczajcie, ale też czyńcie to.
Co ja czyniłem?
Uobecniajcie, powtarzajcie te ofiary. Mhm. I wreszcie, kiedy się kończy ostatnia wieczerza, następuje dramat krzyża, następuje moment, kiedy Jezus dopełnia tej ofiary, to co powiedział, to jest ciało, to jest krew moja, on to wypełnia na krzyżu, następuje śmierć,
zmartwychwstanie.
Właśnie, i ta śmierć nie kończy wszystkiego. Apostołowie, oni byli z pewnością zdruzgotani. Oni byli z pewnością załamani. Jak to tydzień temu słyszeliśmy w niedzielnej Ewangelii w czasie Miłosierdzia Bożego, mają wszystkiego dość, uciekają nad Jezioro Galilejskie, odchodzą i nie poznają go. Zwątpienie, zabrano ciało Pana, nie wiemy, gdzie go położono. Oni byli wszyscy pewni, że on nie zmartwychwstał, tylko że umarł, co więcej, że ktoś dopełnił tego, co powinno się zrobić z ukrzyżowanym, czyli zbezcześcił ciało. To kara krzyża to było ukrzyżowanie, ale kara krzyża to było też zbezcześcienie ciała. Odchodzą do Galilei, idą łowić ryby, no i wtedy przychodzi do nich Jezus, on ich karmi, on ich poucza, a potem mówi, pójdź za mną. Finalnie do Piotra mówi, pójdź za mną. A kiedy, jak właśnie tydzień temu, kiedy przychodzi do nich w wieczerniku, to mówi, weźmijcie Ducha Świętego. Ciekawe, że nie tyle koncentruje się Jezus na tym, co było, że zwątpili. Piotrowi nigdy nie wypomniał Jezus tego, że się go zaparł. Ja bym pewnie wypomniał, no przy okazji gdzieś...
Każdy z nas.
Tak.
Jezus tylko mimo zamkniętych drzwi wciąż przychodzi mimo zamkniętych serc i wciąż 3 razy wybrzmiało to tydzień temu w Ewangelii. Pokój wam.
Wnosi pokój, ale też co piękne, daje apostołom niezwykłą władzę. Weźmijcie Ducha Świętego,
którym
odpuścicie, będzie odpuszczony.
To jest tajemnica miłosierdzia, bo Bóg swoje miłosierdzie objawia najbardziej wtedy, kiedy przebacza nam nasze grzechy przecież.
Tak, i to jest ten pierwszy moment, kiedy, może nie pierwszy, ale to jest ten moment, kiedy Jezus pokazuje apostołom, że to jest niezwykła władza i wreszcie na końcu Ewangelii Marka, bo to już wszyscy pokazują naokoło, że już czas się kończy. I ostatni moment Ewangelia, właściwie wszystkie Ewangelie mówią, a teraz bądźcie świadkami. Łukasz pięknie pokazuje, kiedy oni widzą go wstępującego do nieba, on mówi, zostańcie w mieście, zostańcie przyobleczeni w moc z wysoka, czyli dam wam moją moc i wtedy będziecie świadkami. Idźcie na cały świat, czyńcie sobie uczniów, nauczajcie, udzielajcie chrztu. Właśnie i cała Ewangelia, można powiedzieć, że cała Ewangelia jest takim niezwykłym opisem powołania, wykształcenia i posłania. I tu mamy tą tajemnicę kapłaństwa.
Dobrze, teraz ja wrócę, bo myślę, że to słuchaczy zainteresuje. Po pierwsze, Jezus wybiera uczniów po 2, oni są w parach wymienieni i ksiądz profesor rozpisuje znaczenie imion. Może nie wszystkich, ale proszę przynajmniej ze 2 pary nam tutaj. No Piotra znamy wszyscy, więc zostawię Piotra, bo to
ale,
już...
Ale ciekawe, że właśnie ten Piotr jest we wszystkich katalogach, jest, bo mamy katalogi w dziejach apostolskich i w Ewangeliach Marka, tak, Mateusza i Łukasza. I ciekawe jest to, że zawsze Piotr występuje na pierwszym miejscu. On też zawsze w imieniu wszystkich przemawia. Powołuje ich po 2. To była wielka mądrość. Posyłał ich po 2 zawsze na wszystkie zadanie, dlatego że skoro było ich 2, to mogli się wspierać, mogli sobie pomagać, mogli być dla siebie nawzajem świadkami. Dlatego posyłał po 2. I właśnie Mateusz, a potem i dzieje apostolskie. Nawet jak wymieniają apostołów, to wymieniają ich też po 2, łącząc ich.
To ja tak, ja zapytam się o Bartłomieja. Ja najpierw może.
Bartłomiej. Bartłomiej to... Mamy kłopot, bo dlatego, że w Ewangeliach synoptycznych będzie nazwany Bartłomiejem, a natomiast Ewangelia Jana będzie go nazywała Natanaelem. Imię Bartłomiej po hebrajsku znaczy syn Talmaja. Stąd też od początku IX wieku większość komentatorów uznaje, że Bartłomiej to jest właśnie Natanael. I teraz, skąd też taki wniosek? U Jana i w Ewangeliach synoptycznych tak Bartłomiej, jak i Natanael zawsze występuje z Filipem. Więc skoro są łączeni, no to większość mówi, że no właśnie, że to jest ten sam człowiek, tylko inne otrzymuje.
A Filip? Tu wcześniej ksiądz profesor miał.
Filip? O Filipie wiele nie wiemy. Wiemy tylko tyle ciekawe, że podobnie jak Piotr, jak Andrzej, pochodził z Betsajdy. Na marginesie rzadko kto jeździ do Betsajdy, chociaż to jest właśnie, można powiedzieć, matecznik, miejsce urodzenia poszczególnych apostołów. Filip przede wszystkim rozmawia z Jezusem, kiedy ma dokonać rozmnożenia chleba, więc 6 rozdział Ewangelii Jana. Filipa też przychodzą poganie, Grecy i mówią, że chcieliby zobaczyć Jezusa. I Filip też prosi podczas ostatniej wieczerzy, pokaż nam Ojca. Prosi Jezusa, pokaż nam Ojca. Uprzedzając kolejne pytania, zwróćmy uwagę, że my niewiele wiemy o tych apostołach. Tak właściwie Ewangelie tylko wzmiankują. Piękne jest to, że Jezus wzywa każdego po imieniu. Ale Ewangelie nie piszą nam dużo szczegółów o apostołach. Być może dlatego, że po wniebowstąpieniu Jezusa oni właściwie nie pozostali w Jerozolimie, tylko zaraz ruszyli, żeby iść i głosić. I kiedy powstawały Ewangelie, te Ewangelie nie mogły się skupić na ich życiorysach. Z drugiej strony, Ewangelie nie są historią apostołów. Ewangelie są historią zbawienia. Więc apostołowie są tylko takimi, którzy nagle pojawiają się, robią to, co mają zrobić i znikają. Takie jest zadanie każdego kapłana. Pojawić się, zrobić to, do czego Pan go powołuje i zniknąć. Stąd też dopiero późniejsze wieki tworzą historię, tworzą dzieje, przekazują dzieje apostołów w sposób szczególny. To, co dla mnie jest takim potwierdzeniem prawdziwości wszystkiego, wszyscy apostołowie giną śmiercią męczeńską.
Oprócz Jana, który i tak na wyspie Patmos tak naprawdę...
Z Janem będziemy się mogli kłócić, czy Jan rzeczywiście został złożony w Efezie, tam gdzie się wskazuje jego grób, czy też jak niektórzy mówią, są takie liczne przekazy, że zginął wraz z Jakubem w czasie prześladowań. Z Janem zgoda. Można się zbywać, czy Jan rzeczywiście zmarł śmiercią naturalną, jak większość przekazuje, czy też, jak mówią manuskrypty rzymskie, że zginął jednak w czasie prześladowań. W porządku. Zostawmy Jana. Wszyscy pozostali zginęli śmiercią męczeńską. Gdyby prawdą było to, co Ewangelia Mateusza w zakończeniu, na końcu mówi, że wykradli ciało Pana, gdyby apostołowie wykradli, gdyby skłamali o zmartwychwstaniu, przecież nie daliby
swojego
życia za coś, co jest kłamstwem. Dokładnie. Człowiek może dużo dać za kłamstwo, ale nie ofiaruje swojego życia.
Zapytam jeszcze o Tomasza.
Tomasz, no to jest... Właśnie, ten Tomasz to jest problem. Didymos, napisze święty Jan. Czy w ogóle imię Tomasz jest transkrypcją hebrajskiego określenia bliźniak. I dlatego właśnie Jan pisze, to znaczy bliźniak. Tomasz jest tym, którego my najczęściej kojarzymy tylko i wyłącznie z tej końcówki Ewangelii Jana.
Słyszeliśmy do niedzieli miłosierdzia,
tak,
właśnie.
Ale ten Tomasz tak naprawdę, on jest też piękny apostoł. Mówi, Panie, pokaż nam drogę, gdzie idziesz. A kiedy on mówi, że idzie do Betanii, że tam do Łazarza, Tomasz mówi, idziemy z Tobą, my też umrzemy. A to, że na końcu chciał zobaczyć przebity bok, to, że chciał zobaczyć przebite dłonie, pozostali apostołowie też chcieli to zobaczyć. I zobaczyli, więc on też chciał zobaczyć. Czy jest taki niewierny? Nie wiem, czy jest niewierny. Dla mnie Tomasz jest bardzo takim pozytywnym apostołem, który chciał zobaczyć Jezusa.
Myślę, że bliźniak, tak jak to zresztą ojciec Cantalamessa mówił, jest odzwierciedleniem każdego z nas. Księże profesorze, musimy kończyć, więc pytanie. Oczywiście zachęcam do tekstu, bo tam w tekście macie o każdym apostole. Ksiądz profesor to pięknie rozpisuje.
Kilka zdań tylko, bo żeby tak po prostu,
żeby wiedzieć. Ale żeby wiedzieć. Ale jakie będzie pytanie, księże profesorze?
A pytanie może jest takie, jest apostoł Tadeusz. Niektóre Ewangelie inaczej zapisują jego imię, niektóre manuskrypty inaczej zapisują imię Tadeusza. Jakie jest inne imię Tadeusza w Ewangelii?
Proszę bardzo, i teraz musimy odczytać tekst. Bardzo dobrze, dziękuję księdzu profesorowi, życzę dobrego dnia, pięknej niedzieli, a sobie życzę dobrych wrażeń.
Cześć Boże wszystkim.
Cześć Boże.
Radiowo-internetowe studium biblijne.